Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek chce Kościoła w drodze otwartego na Boga i na ludzi, powiedział kardynał Pietro Parolin, podsumowując obecny pontyfikat. Dziś przypada czwarta rocznica wyboru kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową. Kardynał Humes nazwał z kolei Franciszka papieżem peryferii i pokoju. Witam 13 marca i zapraszam na aktualności. Mijają 4 lata od wyboru Ojca Świętego. Rocznica pontyfikatu jest w Watykanie dniem wolnym od pracy. Papież nie udziela dziś audiencji, urzędy kurii rzymskiej pozostają zamknięte, ale nie ma żadnych zewnętrznych uroczystości rocznicowych. Wywiadu o znamionach pontyfikatu Franciszka, a zwłaszcza jego ostatniego roku, udzielił kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. Najbliższy papieski współpracownik wskazał na charakterystyczną dla niego koncepcję Kościoła wyruszającego w drogę.
Wydaje mi się ważny ten Kościół w drodze, ten Kościół, który się otwiera przede wszystkim na Boga, Kościół, który wychodzi ku swemu Panu, Jezusowi Chrystusowi i właśnie dlatego może towarzyszyć ludziom, spotykać się z nimi, być z nimi w ich codziennej rzeczywistości. To wydaje mi się bardzo ważne i sądzę, że tą drogą trzeba iść razem. Oto synodalność. Kościół w drodze trzeba tworzyć razem, ale pod kierunkiem Ducha Świętego.
W ciągu czwartego roku swego pontyfikatu Ojciec Święty wydał posynodalną adhortację apostolską o rodzinie Amoris Laetitia. Watykański sekretarz stanu wskazał na jej owoce i echa.
Sądzę, że adhortacja Amoris Laetitia dała i nadal daje ogromny impuls dla duszpasterstwa rodzin. Naprawdę daje owoce odnowy i towarzyszenia w sytuacjach rodzinnych nacechowanych słabością. A gdy chodzi o krytyki, to krytyki w Kościele zawsze się pojawiały. To nie pierwszy raz. Uważam, że sam papież dał nam klucz do tego, jak je odczytywać. Muszą to być krytyki szczere, które chcą budować, a wtedy służą temu, by iść naprzód, by znaleźć także razem sposób coraz lepszego poznawania woli Bożej i wprowadzania jej w życie.
Popchnął Kościół do większego otwarcia i pójścia na peryferię do ubogich i potrzebujących, wzywając chrześcijan do miłosierdzia i konkretnych gestów solidarności. Tak o pontyfikacie papieża Franciszka mówi kardynał Claudio Humes, czyli ten, który po jego wyborze na stolicę Piotrową szepnął kardynałowi Bergoglio do ucha, by nie zapomniał o ubogich. Brazylijski hierarcha wskazuje też na znaczenie ogromnego zaangażowania Ojca Świętego w budowanie światowego pokoju.
Papieskie inicjatywy modlitewne są gestami nie do przecenienia. Franciszek pierwszy raz poprowadził w Watykanie błagalną modlitwę o pokój, gdy Stany Zjednoczone chciały interweniować w Syrii. Następnie, gdy doszło do poważnego napięcia na linii Izrael-Palestyna. Ostatecznie nie doszło do wybuchu kolejnych wojen. Modlitwa do Boga ma ogromną siłę, wskazał kardynał Hummes. Przypomniał też niespodziewaną wizytę papieża na Kubie, która między innymi pozwoliła zbudować most między tym krajem a USA. Ubodzy, pokój i ochrona stworzenia to fundamentalne tematy tego pontyfikatu, podkreśla brazylijski hierarcha.
Konferencja Episkopatu Indonezji potwierdziła informację, że papież nie przyjedzie do tego kraju, aby uczestniczyć w 7. Azjatyckim Dniu Młodzieży. Poprzednie takie wydarzenie odbyło się przed 3 laty w Korei Południowej i Franciszek wziął w nim udział. Jednak jego wizyta na największym archipelagu świata nie jest w najbliższym czasie planowana. Gospodarz spotkania młodych w roku 2017 to archidiecezja Semarangu na wyspie Jawy. Na przełomie lipca i sierpnia oczekuje się tam przynajmniej 3000 osób z 26 państw. Indonezyjscy biskupi podkreślają wagę wydarzenia, którego temat stanowi radość życia Ewangelią.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata, wciąż pogrążonym w krwawej wojnie domowej i zmagającym się z plagą głodu. W 2014 roku do pracy misyjnej w tym afrykańskim kraju posłany został jezuita ksiądz Tomasz Nogaj. Adrianna Sierocińska będzie z nim rozmawiać o pierwszych dniach w Sudanie i zderzeniu z Afryką.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak ojciec odkrywał swoje powołanie, a także o ojca powołaniu misyjnym. Jak długo czekał ojciec na wyjazd do Sudanu Południowego na rozpoczęcie tej działalności misyjnej?
Dość długo oczekiwałem na ten wyjazd, 19 lat. Warto było. Kiedy przełożony postawił mi kilka warunków, właśnie o tym, żeby modlić się w sprawach misji, poznawać misjonarzy, utrzymywać kontakt z nimi i uczyć się języka, to wszystko spełniłem. I dalej czekałem na swoje wyzwanie, na swój czas, kiedy Pan Bóg pozwoli. Ta cierpliwość była rzeczywiście takim Bożym czasem, żeby trochę testować znów to swoje powołanie i pragnienie. Prosiłem dalej moich przełożonych co roku podczas wizytacji ojca przełożonego prowincjała. Z roku na rok tak spodziewałem się tego uśmiechu. Słuchaj, zrobimy to, da się. I ojciec prowincjał przekazał mi informację o tym, że spotkał się w Hiszpanii, w Loyoli, z przełożonym jednej z afrykańskich prowincji, Afryki Wschodniej. Rozmawiali na mój temat. Zaproponował mu moją osobę, że chciałby kogoś tam wysłać, ma kogoś takiego, kto od wielu lat myśli, marzy, modli się w tej sprawie misyjnej. I w ten czas usłyszał pytanie, jeśli chcesz się kogoś pozbyć z prowincji, to mi nikogo nie wysyłaj. To są te słowa. On mówi, nie, nie, mówi, tego to mi szkoda, tego to bym ci nie chciał dawać, ale on już tak długo płacze nad tym tematem i tak bardzo chce jechać, że postanowiłem, jeśli będzie możliwe, żeby pojechał. I zaproponował kilka tygodni, ojciec właśnie prowincjał tamtejszej prowincji, tej Afryki Wschodniej, żebym przyjechał na kilka tygodni i poznał prowincję i działa w prowincji. Stąd to było niesamowitym krokiem z jego strony otwartości i takiej gotowości najpierw na poznanie człowieka, kim jest, co robi, czego chce. Wyjechałem w styczniu 2012 roku na 5 tygodni do Afryki Wschodniej. Tam spędziłem tydzień w Ugandzie, tydzień w Tanzanii, jeden dzień w Kenii i 3 tygodnie w Sudanie Południowym. Wybrałem Sudan Południowy na najdłuższy okres pobytu ze względu na te najtrudniejsze warunki, do których zawsze mnie jakoś ciągnęło, żeby próbować właśnie w tych różnych takich trudach pracować. Poznając właśnie pracę naszych współbraci w Ugandzie i Tanzanii, troszkę właśnie w Kenii, widziałem, że to jest na poziomie naszego zaangażowania w Europie, w Ameryce, w różnych miejscach na świecie. A więc edukacja na dobrym poziomie życie we wspólnocie, prawda, od strony takiej materialnej. Czułem przez skórę, że Sudan Południowy to będzie rzeczywiście wyzwanie. Przyjeżdżając do południowego Sudanu, zobaczyłem to, czego się spodziewałem. Rzeczywiście takie ubóstwo materialne, też bardzo wielkie ubóstwo duchowe. Ludzi, którzy nie znali Pana Boga, byli dalecy, że tak powiem, od pojednania się z sąsiadem, bo ludzie tamtejsi, a więc dinkowie, żyją niesamowicie sprawą odwetu. Jako pasterze nawzajem sobie zabierają, kradną właśnie bydło, potem następuje odwet. To wszystko, czego doświadczyłem właśnie w tych moich pierwszych, tych 3 tygodniach, pokazało potężne wyzwanie. Mój współbrat, który tam już był od kilku tygodni, który rozpoczynał tę misję, opowiedział mi historię tej misji, że to ludzie miejscowi poprosili o księdza katolickiego, bo słyszeli, że gdzie pojawia się ksiądz, tam jest pokój. I biskup zwrócił się do jezuitów właśnie o jednego ze współbraci, albo dwóch, gdyby była taka możliwość, żeby otworzyć nową misję w jego diecezji, w diecezji Rumbek. To był biskup Mozzolari, Włoch, który dzisiaj od 6 lat już prawie jest w niebie. Tamta diecezja bardzo cierpi. Mówię troszkę z perspektywy już czasu. Widać, jak brakuje pasterza. Tego pasterza w tym duchowym wymiarze. Jak bardzo potrzeba tej osoby koordynującej działania, ale jednocześnie wspierającej i jednoczącej wszystkie wysiłki, nie tylko kapłanów, braci, sióstr, ale też wszystkich ludzi świeckich. I taka osoba jest niesamowicie ważna w diecezji, jako odniesienie dla wszystkich pozostałych. To miejsce, jako ten początek misji, w zasadzie miało taką malutką chatkę wielkości 2 metry na 2, ogrodzony teren 6 hektarów, gdzie nie było nic poza tym burz i gotowość do pracy mojego współbrata. Ja do wyjechałem tylko na te 3 tygodnie, więc mogłem go wesprzeć w takim programie uprawy ziemi, jako leśnik, też chłopak, który z gospodarki pochodził, tak to mogę powiedzieć. Zrobiliśmy kilka takich kursów w ciągu tych 3 tygodni dla pań z okolicy. Świetnie udały się pomidory, ogórki i kilka innych jeszcze warzyw, które tam zaproponowaliśmy na początku, o czym mi potem pisał, zdjęcia wysyłał. I to mnie jakoś tak niesamowicie otworzyło na ten świat współpracy, pomocy, bycia dla tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują drugiego, troszkę z innego świata.
Czy to doświadczenie tego pierwszego 3-tygodniowego pobytu w Sudanie utwierdziło ojca w przekonaniu, że to jest miejsce, w którym chce ojciec pracować? To jest to miejsce, o które się ojciec tyle lat modlił?
Absolutnie tak. Wracając do domu, myślałem sobie, jak szybko będę mógł tam wrócić. Kolejne 2 lata musiałem czekać oczywiście na te decyzje. Spróbuj, pojedź, już jest czas na to. I rzeczywiście to był taki czas bardzo oczekiwany, bardzo upragniony. Ta misja spełniła swoje założenia, swoje zadanie w tym wymiarze duszpasterskim, potem w tym wymiarze takim rolniczym, leśnym również. Wracając do południowego Sudanu, lądując tam na tym małym lądowisku, bo to nie jest nawet lotnisko, tylko lądowisko takie z ubitej ziemi, czułem się u siebie, już znałem to miejsce. Już wiedziałem, że przyjadę do tych ludzi, których 2 lata wcześniej poznałem. Z wielkim uśmiechem, z wielką radością byłem przyjęty. Początek to było właśnie przedstawienie się tego, co chcemy robić, spotkanie z radą starszych z wioski, z tym głównym zarządcą, tym chiefem wioski, jego wszystkimi zastępcami z 15 wiosek, które mu podlegały, kobietami, które reprezentowały też tę naszą wioskę Akoldżal i potem kilka innych sąsiednich. Piękne doświadczenie spotkania się tych 2 światów. Powiedzmy tego zachodniego świata w mojej osobie i mojego współbrata. Nas było tylko 2 Europejczyków pośród absolutnie ludzi, którzy żyją taką bardzo zamkniętą kulturą pasterską, a więc tylko tym wymiarem odniesienia do pasterstwa jako codzienności przeżycia z dziś na jutro.
Chciałam wrócić do tego zderzenia światów, o którym ojciec powiedział, no bo właśnie studiował ojciec w Nowym Jorku, w mieście kojarzącym się z bogactwem, z nowoczesnością, z rozwojem, a potem trafił ojciec do Afryki, gdzie ludzie cierpią z powodu głodu, gdzie niezaspokojone są ich podstawowe potrzeby. Gdzie było ojcu trudniej się odnaleźć, w których warunkach?
Niewątpliwie na początku w Nowym Jorku. Jakoś tak fajnie się składa w moim przypadku, że to, co jest takim światem natury wokół, jest mi bardzo bliskie i choćby nie wiem jak trudne, to już do pokonania. Natomiast to, co już jest takie ztechnicyzowane, takie już zrobione na nowocześnie, według takiego czy innego stylu, kierunku i tak dalej, a więc te wieżowce Manhattanu, potężne, szerokie ulice, 6 linii, prawda, na drodze, jak tu na drugą stronę przejść, żeby życia nie stracić, subway podziemny, cała ta plątanina właśnie tych podziemnych tuneli, to było trochę na początku właśnie trudniejsze niż jakby odnalezienie się w buszu, gdzie można było sobie drogę samemu wytyczyć, dojechać tam, gdzie chcesz, tak jak chcesz. Te warunki po prostu natury, które są jakby wokół, one niesamowicie mi jakoś leżą, tak to powiem.
Ale czegoś ojciec chyba musiał się nauczyć na początku podczas pobytu w Sudanie. Co to było?
Pierwszy wymiar to był taki duszpasterski. W katedrze odprawiałem mszę świętą dla ludzi z różnych krajów, z których przyjeżdżali, troszkę za pracą, troszkę właśnie do pomocy ludziom na miejscu. Drugi wymiar to był właśnie ten wymiar gospodarczy, szkoleniowy. Dla mnie nowością w samym Sudanie Południowym była sztuka wejścia w kulturę, żeby nie urazić, nie obrazić tamtejszych ludzi. Trzeba było być niesamowicie delikatnym, rozmawiając z ludźmi o bardzo takich twardych temperamentach. Bardzo szybko się denerwowali, bardzo szybko podnosili głos, bardzo szybko ostro patrzyli na człowieka. Trochę miałem w sobie to właśnie, że zrobimy sprawę tak, 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 czy tak. A tam potrzeba było najpierw zapytać o zgodę, najpierw skonsultować. To musiało odczekać sporo czasu i dopiero kiedy było zaakceptowane przez Radę Starszych, czy przez tę wspólnotę, do której się przyszło, wszyscy w to wchodzili. I to była dla mnie druga taka wielka nowość, odkrycie życia pasterskiego.
W jaki sposób się porozumiewaliście? Czy ojciec znał język plemienia Dinka?
Kiedy przyjechałem na miejsce, oczywiście, że nie znałem tego języka, było tam już 2 młodych chłopców, którzy skończyli szkołę u ojców Kombonianów. Kombonianie w 1942 roku, słuchając języka Dinka, ułożyli alfabet na bazie języka łacińskiego, na bazie tego alfabetu, stworzyli słownik, słuchając słów i zapisując je fonetycznie. I w tej swojej szkole od tylu lat kształcą ludzi. To jest 20-30, którzy wychodzą każdego roku z ich szkoły. Wśród tych właśnie było tych dwóch naszych tłumaczy, którzy znali język angielski i znali język Dinka, pisany i mówiony, a więc mogli czytać, pisać i mówić w swoim języku, co jest bardzo rzadkie wśród Dinków, bo to jest język mówiony. Pojedyncze osoby znają język pisany. Więc ja używałem języka angielskiego, mając tłumacza. Wszystko się wydłużało oczywiście. Słuchałem troszkę, uczyłem się tego języka. Z wielkim trudem mi na początku przychodził, bo miałem mnóstwo spraw, w które się angażowałem na co dzień, więc nie było czasu na język.
Ojca, praca została opisana w książce księdza Kazimierza Sowy pod tytułem Szaleńcy Pana Boga. Czy ojciec czuje się takim szaleńcem? Jak ojciec rozumie to określenie w stosunku do swojej pracy?
Kiedy spotkaliśmy się z księdzem Kazimierzem przed moim wyjazdem do Sudanu Południowego jeszcze, poznaliśmy się w Zambii, w Kasisi, w sierocińcu. Jakoś mieliśmy okazję spędzić kilka wieczorów razem, rozmawiając. Tam Kazik mówi: wiesz co, jak ta misja wyjdzie, to o czym opowiadasz, ja chcę tam przyjechać. I rzeczywiście udało mu się przyjechać do Sudanu Południowego. Spędził tam 4 dni. Nie wiedziałem, jaki tytuł książce nada. Wiedziałem tylko, że jeśli dobrze pójdzie, to w jednym z rozdziałów chcę opisać tę naszą misję. Kiedy książka się ukazała, byłem bardzo zaskoczony tym tytułem i tak szczerze powiedziawszy bardzo taki dowartościowany, że no w ramach takich bożych szaleńców tam mnie umieścił. Ta misja wymaga rzeczywiście wielkiego porywu serca, pokory, skromności też w byciu z tymi ludźmi. To, co powiedziałem wcześniej, właśnie ten ich styl bycia, taki twardy, taki ciężki, a więc nie można być identycznym, trzeba być innym, trzeba być właśnie łagodnym. To jakoś współgra z moim temperamentem, charakterem. Myślę, że dużo było szaleństwa w tym wyjeździe, zwłaszcza w decyzji na wyjazd do pracy. Kiedy wyjechałem? Wyjechałem w momencie, kiedy wiedziałem, że w kraju wybuchła wojna. Przełożony prowincji Afryki Wschodniej, posyłając 9 z nas do kilku różnych miejsc, pytał indywidualnie każdego z nas, czy chcesz, czy jesteś gotów, bo ja bez twojej zgody nie poślę cię tam. Wybuch pucz w grudniu 2013 roku. Po tych 2-3 tygodniach to była trudna decyzja dla przełożonego tamtejszego z Kenii, z warunków pokojowych, posyłać kogoś na wojnę dosłownie, stąd to było szaleństwo. I z jego strony takie boże szaleństwo, ale wiedział, po co nas tam posyła, żeby być z ludźmi w najtrudniejszych, w najtragiczniejszych warunkach, tych właśnie wojennych, czego doświadczyliśmy też będąc na miejscu potem. Tego dramatu, straty najbliższych, tragedii, wojny, strzelaniny, co wieczór dochodziło do strzelania. W ciągu tych 2 lat mogę powiedzieć, że około 300 mężczyzn straciło życie w naszej okolicy i 4 kobiety. Więc jak policzymy tych ludzi, to jest dosłownie tak około 1 osoby na dzień, która traci życie. Co 2, co 3 doby dochodziło do takich rozruchów między zwaśnionymi klanami. To jest taki poziom tej wojny klanowej, odwetu. A na to nakłada się wojna domowa pomiędzy Dinkami a Nuerami. 2 największe plemiona w Sudanie Południowym. I mając świadomość tego, przełożony za naszą zgodą decyduje się na to, żeby posłać nas do tych warunków. I dziś też jestem gotów na to, żeby tam pojechać, tam wrócić. Było często tak właśnie, że wyjeżdżając rano z miasteczka te 12 kilometrów do naszej misji, człowiek nie wiedział, czy wróci wieczorem. Po prostu to było: Panie Boże, dziękuję Ci za moje czyste serce dzisiaj i jedziemy. Czy ja wrócę dzisiaj, to jest Twoja sprawa, już nie moja. I tak po prostu sam, bądź z tłumaczem, którzy też ryzykowali, jeden czy drugi z nich, ryzykowali swoim życiem każdego dnia i miałem świadomość tego. Nie byliśmy w stanie przyjąć żadnego wolontariusza z zewnątrz, bo zagrożenie życia było aż takie. Stąd to była taka praca trochę w pojedynkę, trochę walka z wiatrakami, natomiast potężną rzecz udało się przekazać. Bardzo wiele miłości, nie tylko tej takiej mówionej, ale naprawdę w byciu z ludźmi. Bardzo często słyszeliśmy tak: gdyby nie wasza obecność na tej misji, nas w tej wiosce by nie było. Ze względu na to, że samochód jechał, przywoził ludzi z miasteczka do wioski, ci ludzie pracowali tam, a na noc uciekali i wracali do miasta, bo napadano na tę ich wioskę i kradzieże, rozboje, strach, to strzelanie na okrągło. Stąd to szaleństwo jakoś w to wszystko było wpisane, połączone z ryzykiem właśnie utraty życia.
O pięknie, odwadze i szaleństwie posługi misyjnej w Sudanie Południowym opowiadał jezuita ojciec Tomasz Noga i bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.